Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Prezydent USA Donald Trump ogłosił 22 stycznia Narodowym Dniem Świętości Ludzkiego Życia. Tego dnia świętujemy cud ludzkiej egzystencji i odnawiamy nasze postanowienie budowania kultury życia, w której każdy człowiek w każdym wieku jest chroniony, ceniony i kochany, czytamy na stronie Białego Domu. Decyzja przywódcy USA nawiązuje do wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych sprzed 50 lat, który uchylił stanowe przepisy zakazujące tzw. aborcji. Donald Trump wskazał, że wyrok ten spowodował śmierć ponad 10 milionów niewinnych ludzi. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował umowę partnerstwa Polski z Unią Europejską na lata 2021-27 o wartości ponad 350 miliardów złotych. Środki mają być przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne, energetyczne, ochronę zdrowia i rozwój obszarów wiejskich. Szef rządu podkreślił, że umowa partnerstwa jest częścią europejskiej puli o wartości około 770 miliardów złotych. Jutro mają ruszyć konsultacje tej umowy w regionach, które skończą się 16 lutego. Decyzje firmy Pfizer wpłynęły na harmonogram szczepień w Polsce. Dziś do naszego kraju przyleciało 176 tysięcy dawek szczepionki zamiast 360 tysięcy, podał szef KPRM-u Michał Dworczyk. Zapewnił, że szczepienia seniorów 70+ zaczną się planowo 25 stycznia. Dodał, że nieco wydłuży się czas szczepień grupy 0. Szef KPRM-u Michał Dworczyk zapewnił, że rząd zrobi wszystko, aby szczepienia tej grupy zostały zakończone w lutym. Dziś rozpoczęły się także szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Aby otrzymać szczepionkę, seniorzy z DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek. Zostaną do nich skierowane mobilne punkty szczepień. Szczepienia tej grupy potrwają do piątku. Poniedziałek był pierwszym dniem nauki stacjonarnej dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych po ponad dwumiesięcznej przerwie. Natomiast pozostali uczniowie po feriach wrócili do trybu nauczania zdalnego. Według ekspertów najwcześniej za tydzień będzie można ocenić decyzję o przywróceniu nauki na rozwój epidemii. Do południa na konta przedsiębiorców wpłynęło około 109 milionów złotych w ramach pomocy tarczy finansowej PFR 2.0, powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Wnioski można składać od ubiegłego piątku. Dotąd złożono ich ponad 6 tysięcy na prawie miliard złotych. O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa. Jednak na wsparcie z tarczy 2.0 nie mogą liczyć firmy, które postanowiły mimo restrykcji otworzyć swoje biznesy. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do przedsiębiorców o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Zapowiedział, że rząd poprzez głównego inspektora sanitarnego Sanepid będzie realizować kontrolę i egzekwować przepisy wobec przedsiębiorców, którzy na przykład będą otwierać swoją działalność. Związkowcy przekazali Ministerstwu Aktywów Państwowych swój projekt umowy społecznej, która ma określić szczegółowe zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. 25 stycznia mają rozpocząć się negocjacje ostatecznej treści tego dokumentu. Adwokaci stanęli w obronie świętego Jana Pawła II. Przedstawiciele polskiej palestry wystosowali list otwarty. W liście przypomniano zasługi i dokonania ojca świętego Jana Pawła II. Jak czytamy, papież stawał zawsze w obronie ludzi ubogich, skrzywdzonych, prześladowanych i chorych. Jednocześnie adwokaci wyrazili sprzeciw wobec działań usiłujących zniszczyć nieskazitelny wizerunek Jana Pawła II. Do tej pory pod listem podpisało się już blisko 100 mecenasów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w sprawie nieruchomości przy ulicy Noakowskiego 16. Jednym z beneficjentów reprywatyzacji tej kamienicy był mąż byłej prezydent stolicy Andrzej Walc. Chodzi o decyzje komisji podjęte w grudniu 2017 roku, m.in. o obowiązku zwrotu przez beneficjentów równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych. Szef Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta w rozmowie z naszą redakcją zapowiedział złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Senator Jacek Bury wystąpił z klubu Koalicji Obywatelskiej i będzie reprezentował ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Formalnie polityk dołączył do grona senatorów niezrzeszonych. Jacek Bury, który mandat senatora uzyskał z Lublina, będzie pierwszym reprezentantem Hołowni w Senacie. Ruch Szymona Hołowni w ostatnim sondażu CBOS uzyskał 18,2%. Wyprzedził Koalicję Obywatelską i uplasował się tuż za Zjednoczoną Prawicą.
Z
Sąd w Moskwie nakazał umieszczenie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w areszcie do 15 lutego. Polityk wezwał swoich zwolenników, by wyszli na ulicę, a współpracownicy Nawalnego zapowiedzieli demonstrację w całej Rosji 23 stycznia. Nawalny został zatrzymany w niedzielę na moskiewskim lotnisku zaraz po przylocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po otruciu nowiczokiem. Uwolnienia opozycjonisty domaga się Unia Europejska oraz władze wielu krajów. Polska zainicjowała rozmowy z państwami wspólnoty, aby wspólnie doprowadzić do pilnej debaty w Radzie Praw Człowieka ONZ w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego. Z kolei jutro Parlament Europejski ma debatować na temat jego zatrzymania. Głosowanie nad ewentualną rezolucją może odbyć się w czwartek. Choć rzecznik rządu Niemiec potępił zatrzymanie Nawalnego przez rosyjskie władze i wezwał Moskwę do zwolnienia go z aresztu, zaznaczył, że sprawa nie ma wpływu na Nord Stream 2. Tymczasem ubezpieczycielem kontrowersyjnego gazociągu ma zostać rosyjska firma Konstanta. Jak podaje dziennik Wiadomości, firmę zarejestrowano 11 stycznia i już dwa dni później otrzymała ona licencję Banku Centralnego Rosji. Wydane w piątek przez Federalny Urząd Żeglugi Morskiej i Hydrografii zezwolenie na natychmiastowe wznowienie budowy niemieckiego odcinka gazociągu Nord Stream 2 po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec zostało zawieszone wskutek zaskarżenia przez dwie organizacje ekologiczne, podał urząd. Władze Rosji nakazały dwóm holenderskim dyplomatom wyjazd z kraju w ramach retorsji za usunięcie rosyjskich dyplomatów przez władze Holandii w związku z podejrzeniem ich o działalność szpiegowską. Rosyjskie MSZ podkreśliło, że dyplomatów wydalono w oparciu o zasadę wzajemności. Dodano, że mają oni 2 tygodnie na opuszczenie kraju. Szef Światowej Organizacji Zdrowia skrytykował egoizm najbogatszych państw, wzywając je do bardziej sprawiedliwej dystrybucji w świecie szczepionek na COVID-19. Jak stwierdził, przez fakt, że najbogatsze państwa zawierają z producentami osobne umowy, niemal wszystkie z prawie 40 milionów zaszczepionych dotąd osób to mieszkańcy 49 najbogatszych państw. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że nowe informacje mogą wskazywać, że pandemia koronawirusa ma swoje źródło w laboratorium Wuhańskiego Instytutu Wirusologii. Wskazywać mają na to zachorowania naukowców z ośrodka jesienią 2019 roku. PKB Chin wzrosło w czwartym kwartale ubiegłego roku o 6,5%, przewyższając prognozy ekspertów, wynika z oficjalnych danych. W całym 2020 roku chińska gospodarka zwiększyła się o 2,3% i jest jedyną dużą gospodarką świata, która uniknęła spadku. Uczestnicy próby inauguracji nowego prezydenta USA Joe Bidena, która ma odbyć się w środę 20 stycznia na Kapitolu, zostali dziś ewakuowani przez służby bezpieczeństwa z zachodniej strony Kapitolu, podała agencja Associated Press. Władze twierdzą, że ewakuacja była spowodowana pożarem kilka przecznic dalej, ale nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej w oficjalnym komunikacie. Na czwartek planowana jest oficjalna konferencja prasowa z udziałem prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka. Jerzy Brzęczek zostawia kadrę przed finałami Mistrzostw Europy oraz rozpoczęciem eliminacji do Mistrzostw Świata. Poprowadził Polaków w 24 spotkaniach. Jego bilans to 12 zwycięstw, 5 porażek i 7 remisów. Tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata.